Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A w audycji Ludzie i pieniądze pierwszym gościem jest profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zapowiedział zamówienie w najbliższych latach w polskich stoczniach 3 fregat. To jest największy z okrętów, bo były różne opcje, czy korwety, czy fregaty, a może kutry rakietowe. Okazuje się, że mają być 3 fregaty. Jedna fregata może nawet kosztować do 4 miliardów złotych. Dobrze uzbrojona, dobrze wyposażona. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście realizacja tego zamówienia, to jest tak zwany program Miecznik, może stanowić taką szansę na rozwój, na uratowanie części polskich stoczni.
Tak, tylko chciałbym rozszerzyć moją wypowiedź, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. W ogóle wejście w przemysł zbrojeniowy jest bardzo istotne dla stoczni, dlatego że w przemyśle zbrojeniowym mamy bardzo duży wsad innowacji i technologii. Pamiętajmy,
czyli
o tym,
te okręty, które byłyby przeznaczone dla marynarki wojennej, one z założenia są bardzo nowoczesnym produktem. To nie jest prosta konstrukcja. Tam elektronika ma czasem większe znaczenie niż stal, prawda?
No więc właśnie my włączamy się w proces wdrażania innowacji w obszarze przemysłu stoczniowego. Rozwój przemysłu obronnego w stoczniach ma także istotne znaczenie w spojrzeniu na nasze stocznie z obszaru produkcji cywilnej, bo jedno i drugie ma ścisłe powiązanie, zresztą w produkcji cywilnej mamy równie duży postęp we wdrażaniu innowacji. No i jest jeszcze jeden aspekt. Jeśli będziemy produkowali takie okręty, takie jednostki, to jest szansa, że możemy się wpisać, no i tutaj wchodzimy w element polityczny, w całą politykę obronną NATO. Mamy też obszar współpracy, jeśli chodzi o kraje Trójmorza, więc jest okazja pozycjonowania naszej produkcji także w obszarze krajów, z którymi współpracujemy gospodarczo. I tutaj uważam, że dobrze, gdybyśmy zaangażowali się naprawdę na poważnie w rozwój przemysłu obronnego w obszarze gospodarki morskiej. Ponieważ jest taka rzecz, że my musimy realizować cele NATO. NATO też potrzebuje jednostek podobnego typu. Nie wszyscy te jednostki produkują. Konkurencja jest duża, ale żeby sprostać
ale
tej konkurencji, musimy
na rynku
pokazać, że umiemy coś robić.
Ale
tak?
Panie profesorze, ale ja rozumiem, że miejsce na rynku jeszcze jest, bo tutaj nie ukrywam, śledziliśmy taką rywalizację między programami Orka i Miecznik. Orka to był zakup okrętów podwodnych, no ale wszyscy specjaliści podkreślali, że polskie stocznie nie mają technologii, nie są w stanie zbudować okrętu podwodnego. To musiałaby być współpraca albo ze Szwecją, albo z Niemcami, albo z Francją. Natomiast rozumiem, że program Miecznik, czyli te fregaty dla marynarki wojennej, one mogą być realizowane w polskich stoczniach z ogromnym udziałem także polskich nowoczesnych technologii.
No tak jest, bo przecież na okręty, na okręty pomocnicze, na okręty, które mają zastąpić nasze trałowce czy poławiacze min, my wiele rozwiązań wprowadzamy polskich. Więc
tutaj mówimy o serii statków, okrętów Kormoran, prawda?
Tak. Zamówienie generuje popyt na rozwój innowacji, na działania. Jak naukowcy czy instytuty pracują tylko koncepcyjnie, to jest całkiem inaczej, gdy pracują pod konkretną potrzebę. Pod konkretną potrzebę. Wtedy umiemy włączyć się dobrze w cały system funkcjonowania systemu obronnego, w którym działamy. I uważam, że dobrze, że są zamówienia takie pozycjonowane, ponieważ tego typu jednostki potrzebne są nie tylko w Polsce, ale także w krajach bałtyckich i także na rynku krajów, które funkcjonują w obszarze Trójmorza.
A panie profesorze, o kormoranach już mówiło się, o to są bardzo nowoczesne niszczyciele min z bardzo nowoczesnym wyposażeniem, no, najnowszej generacji. Mówiło się, że to może być bardzo ciekawy produkt eksportowy. Kormorany już pierwszy kilkanaście miesięcy funkcjonuje, kolejne powstają, a zamówień eksportowych nie widać. Czy to traktować w kategoriach porażki, czy jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo za szybko chciałbym, żeby te jednostki były sprzedane na eksport?
No, wszyscy projektują budżety w dłuższym okresie, na dłuższy czas, więc to nie może być tak, że jak myśmy dzisiaj wyprodukowali okręt, to on już jest jutro kupowany, ale z tego, co wiem i widzę, to nasza produkcja stoczniowa jest obserwowana. Jak teraz funkcjonujemy w projekcie Zero Emission Vessels, wykonywanym razem z Chorwatami i z Norwegami. Oni nas zaprosili jako klaster do projektu, dlatego że wiedzą, że my umiemy budować promy i statki elektryczne lub hybrydowe. I to samo jest tutaj. Jeśli my pokazujemy, że umiemy wyprodukować i te statki w eksploatacji się sprawdzają, to za jakiś czas zaczniemy być zapraszani do tego, żeby albo uczestniczyć w projektach wspólnych, albo po prostu będą zamawiane konkretne jednostki. Myśmy do projektu zostali zaproszeni po prawie 5 latach od wprowadzenia polskiego statku elektrycznego. I tak samo będzie tutaj. My wyprodukujemy statki i za kilka lat dopiero będą składane zamówienia, ale okręty są obserwowane, jak miecznik będzie funkcjonował, jak funkcjonują okręty,
tak?
Typu kormoran, ale też jak funkcjonują nasze holowniki. To wszystko jest obserwowane i analizowane.
Czyli z punktu widzenia gospodarczego cały ten projekt Miecznik, ale też projekt Kormoran, który już jest realizowany, przypomnijmy, należy traktować tak naprawdę jako pewną inwestycję w technologię i to taką inwestycję długoterminową, a nie krótkoterminową.
Moim zdaniem tak. Każdy taki projekt pokazuje, że nasze stocznie są w stanie zaprojektować, wykonać i wdrożyć innowacje w obszarze technologii związanych z budową okrętów i statków.
Panie profesorze, szacunkowy koszt fregaty może dochodzić do 4 miliardów złotych. Są też opcje oczywiście tańsze. Przyjmuje się, że około do 2,5 miliarda platforma, czyli ta część pływająca. Natomiast nawet do 1,5 miliarda, czy około miliarda złotych uzbrojenie i takie specjalistyczne wyposażenie. Czy polski przemysł zbrojeniowy będzie musiał bardzo mocno kolaborować, w pozytywnym słowa znaczeniu, z zagranicznymi dostawcami? Czy my jesteśmy w dużej mierze w stanie te nowoczesne systemy walki opracować sami?
No my musimy budować relacje i współpracę i tutaj warto by było pomyśleć o offsecie, że skoro otrzymujemy od kogoś uzbrojenie, czy kupujemy od kogoś uzbrojenie, czy pewne rozwiązania, to propozycja na przykład wspólnej pracy, wspólnej współpracy, wspólnego pozycjonowania tych naszych jednostek, bo pamiętajmy, że jak my będziemy informowali o tym, że na okręcie jest konkretne uzbrojenie konkretnego producenta, to przy okazji pozycjonujemy nasze produkty, że my umiemy to uzbrojenie
zastosować i zintegrować,
tak? Bojowy. Także tu jest możliwość współpracy, moim zdaniem, i trzeba to wykorzystywać marketingowo, przekuwając to w offset. Przekuwając to w offset, że jeśli chcecie sprzedawać nam uzbrojenie, to musicie od nas jakieś jednostki kupować, czy to pomocnicze, czy jednostki bojowe. No to jest kwestia do uzgodnienia.
No i tym uzgodnieniom i tym relacjom będziemy się przyglądać, natomiast zapowiedź zamówienia 3 fregat to naprawdę bardzo dobra informacja dla polskiego przemysłu okrętowego. Naszym gościem był profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Druga część audycji Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Tym razem naszym gościem jest redaktor Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Bardzo niepokojąca, ale też ciekawa informacja napłynęła z Egiptu. Kanał Suezki został zablokowany przez ogromny kontenerowiec, który tam płynął między Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym. No i to jest nie tylko kwestia awarii jednego statku. Kanał Suezki to jest najważniejsza bodaj tak miejsce, droga wodna świata, 190 kilometrów, prawie 200 kilometrów, ale obsługuje 7% światowego transportu morskiego. Konsekwencje tego zablokowania kanału Suezkiego mogą być bardzo poważne?
Mam nadzieję, że holowniki, które walczą o uwolnienie tego kontenerowca, poradzą sobie i odblokują kanał. Faktycznie dłuższa blokada tej gigantycznej przeprawy mogłaby w konsekwencji w olbrzymim stopniu utrudnić, wręcz sparaliżować globalny łańcuch dostaw. Warto zwrócić uwagę, że kanał Panamski przez kanał Suezki przechodzi około 20 tysięcy jednostek rocznie. Tak? Przepustowość kanału to jest 60 jednostek na dobę, które mogą przewieźć blisko 3 miliony ton ładunków.
Ja przepraszam, tu wpadnę w słowo, bo tutaj są dokładnie takie liczby, jakich mówi nasz gość. Natomiast były takie dni, gdzie tam udawało się nawet przeprowadzić 70 statków dziennie, oczywiście uwzględniając kierunek północ-południe i południe-północ, tak? Więc ta średnia to dochodzi do 20 tysięcy rocznie, potencjalnie nawet więcej. No, nieprawdopodobne byłoby jakieś trwałe zablokowanie tego kanału.
Zgadza się. No, w tej chwili utworzył się już wielki korek. Mamy z tą sytuacją do czynienia od doby, idąc śladem tych liczb, około 60 jednostek czeka.
Czyli kolejka rośnie, tak?
Kolejka rośnie. No, bierzmy też pod uwagę fakt, że to nie są takie statki jak 10 czy 20 czy 30 lat temu, tak? Bo w latach 2000 ta ilość statków była większa, która przechodziła przez kanał, ale nie były to takie kolosy. No, w tej chwili mamy do czynienia z jednostkami, które mają na pokładzie 20 tysięcy TEU, 400 metrów długości. Też ta blokada wynika z gabarytów statku, który miał problem w tej chwili.
Czy możemy zakładać optymistycznie, że to rzeczywiście przypłyną holowniki, tam częściowo statek znalazł się na mieliźnie i to zostanie udrożnione? Kanał Suezki skraca podróż między Dalekim Wschodem a Europą. Przyjmuje się około 15 dni. Ja rozumiem, że jeszcze nie ma chyba pomysłów, żeby jednak opływać Afrykę.
Myślę, że byłby to dla armatorów, dla firm logistycznych wielki problem, ponieważ oni są zaprogramowani na tą przeprawę. To dotyczy zużycia paliwa, wszystkich planów dotyczących łańcuchów dostaw, terminów dostaw, to są terminy w portach, więc byłby to gigantyczny problem, jeżeli taki statek będzie blokował kanał nawet jeszcze przez kilka dni, to będziemy mieli do czynienia z poważnym kryzysem. Musimy też brać pod uwagę, że te statki, które przepływają przez kanał Suezki, zawijają do naszych portów. Codziennie widzimy w terminalu DCT gigakontenerowce, które przypływają do nas z Chin właśnie przez kanał Suezki, więc ten problem może dotyczyć również naszych portów.
My nieczęsto informujemy takie wydarzenia jak to, o którym mówimy, są jednak pewną rzadkością, ale powiedział pan bardzo ważną rzecz. Tam pływają coraz większe jednostki, coraz większe statki. To już nie jest 10-12 tysięcy kontenerów, tylko kilkanaście tysięcy, 16, 18, 20. Czy to oznacza, że ryzyko przy przechodzeniu przez kanał Suezki w najbliższych latach może rosnąć?
Groźba tego typu sytuacji zawsze jest, tak, gabaryty statków faktycznie powodują, że może to za każdym razem być duży problem. Może zarządcy, właściciele kanału powinni wyposażyć się w jakieś cięższe jednostki, które pozwalałyby na szybsze załatwianie konsekwencji tego typu zdarzeń. Myślę, że tego typu przykład otworzy oczy i no, jakieś decyzje będą podjęte, no, ponieważ my jesteśmy olbrzymia część świata jest zależna od właśnie tego, od tej jednej drogi żeglugowej, przez którą no, przeprawia się blisko 10% światowej żeglugi, więc jest to nie do przecenienia znaczenie tego kanału.
No więc będziemy się przyglądać, kiedy zostanie kanał Suezki udrożniony. Zajmijmy się trochę inną tematyką. Porozmawiajmy o portach w naszym kraju, ale tych portach trochę mniejszych. Bardzo ciekawa strategia rozwoju portu w Elblągu została przedstawiona. Tam między innymi pojawiają się zapisy, że możliwe by były przeładunki paliw. Do tej pory no, specjalizowały się w tym przede wszystkim Gdańsk, od pewnego czasu Gdynia. To wszystko oczywiście łączy się z kwestiami przekopu przez Mierzeję Wiślaną, ale spójrzmy bardziej ogólnie. Panie redaktorze, jakie są perspektywy, czy jak pan ocenia szanse na rozwój tych mniejszych polskich portów, takich jak Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, właśnie Elbląg? Czy one mają swoje atuty? Bo dobrze się patrzy na liczby Gdańska, czy liczby statystyki Gdyni, a jak jest z tymi mniejszymi portami?
To prawda. Jesteśmy przyzwyczajeni do wielkich liczb, które pochodzą z tych największych portów.
Niemal co roku rekord, prawda?
W których w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają i to słowo bardzo, skalę tego słowa bardzo no, przedstawiają wyniki, które w przeciągu 10 lat w tych największych portach często wzrosły dwukrotnie. Tak? Mamy do czynienia z milionowymi wzrostami. I liczba 50 milionów ton w porcie Gdańsk, 24 milionów ton w porcie Gdynia, czy przekroczone 100 milionów ton w wszystkich największych polskich portach, no faktycznie działa na wyobraźnię. No i gdzieś porównując statystyki z tych mniejszych portów, no, widzimy przepaść. Tutaj mamy rekordy port Darłowo, niecałe 350 tysięcy ton bodajże w 2015 roku, port Elbląg tam niecałe 300 tysięcy ton troszeczkę później, więc to są o wiele mniejsze liczby. Jednak warto zwrócić uwagę na skalę. Każde milion ton to jest 40 tysięcy 24-tonowych ciężarówek, które muszą taki towar przykładowo z portu odebrać, więc to jest naprawdę gigantyczna ilość. Dla tych mniejszych regionów, dla tych mniejszych miast to może być olbrzymi efekt ekonomiczny. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie ten dynamiczny wzrost w największych polskich portach, czyli porcie Gdańsk, porcie Gdynia, porcie Szczecin i Świnoujście cały czas rośnie, ale przyjdzie taki moment, że te porty, ja jestem przekonany, że te ciągłe wzrosty spowodują, że te porty w pewnym momencie dojdą do granic swoich możliwości. Oczywiście będą wykonywały jakieś inwestycje w postaci portów zewnętrznych, portów centralnych, będą wychodziły w morze, ale będą momenty, kiedy one będą przypchane i znaczenie tych mniejszych portów wtedy zacznie rosnąć, ponieważ firmy logistyczne, spedytorzy zaczną szukać alternatywy. I w takiej sytuacji zarówno port Elbląg, jak i port Darłowo, port Ustka mogą zyskiwać na znaczeniu i część ładunków z tych dużych portów, które nie będą mogły być w nich obsłużone, będą trafiały tam.
A panie redaktorze, to jest perspektywa, ta niejako wymuszony wzrost tych portów, to jest pana zdaniem perspektywa roku czy raczej 5 lat?
Myślę, że z roku na rok będziemy mieć sytuację, mam nadzieję już w kolejnych latach po pandemii, która może się spotkać z dużymi wzrostami w portach, ponieważ jakieś konsekwencje jednak tej pandemii w dużych portach były odczuwalne. i spowoduje to zainteresowanie przeładunkami mniejszych jednostek, takich jednostek załóżmy 1000-2000 ton w tych mniejszych polskich portach. No kolejnym ważnym elementem...
Ale przepraszam, i tu niestety musimy postawić kropkę, bo czas nieubłaganie nas limituje. Ja bardzo dziękuję, a do małych portów i średnich wrócimy. Naszym gościem był Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. A ja dziękuję też naszym słuchaczom. Przypomnę jeszcze tylko, że audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Prowadził Artur Kiełbasiński. Dziękuję, do usłyszenia.